Was w naszym podcaście Efekt Motyla. Z tej strony moja skromna osoba Łukasz Motyl.
Cześć, a tutaj Grzegorz Motyl.
Witamy. Dzisiaj zaczniemy kolejny nowy temat w naszym życiu deweloperskim, ale jakby się przewija tak naprawdę non stop, ciągle, nieustannie. W zasadzie nie ma jakiegoś odpowiednika w języku polskim na to słowo. Jest to po prostu refactoring.
No sporo jest takich terminów informatycznych, które mają jedynie angielskie brzmienie. Ewentualnie te polskie jest takie, wiesz, tak podobne, nie?
Tak.
Ale refactoring faktycznie to jest coś, co jest bardzo ważne w takiej codziennej pracy, nie?
Tak, dokładnie. Występuje wszędzie. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z jakimś kodem, z jakimś projektem informatycznym. Czy to będzie backend, czy to będzie frontend, aplikacje mobilne. Zawsze gdzieś ten refactoring, prędzej czy później, po prostu wystąpi, albo będzie musiał...
Tak, znaczy to jest na tyle uniwersalne, że mógłbyś to jakby szukać tego tematu w podcaście, w każdym podcaście programistycznym.
Tak jest.
De facto, czy ktoś robi o dotnecie, czy ktoś robi o PHP-ie, czy frontendzie, czy backendzie, czy Javie, czy Smalltalku, czy czymkolwiek innym, to temat refactoringu jest bliski każdemu deweloperowi, no bo to jest taka jakby pewna uniwersalna czynność, powiedziałbym, jak mycie zębów, taki wiesz, higiena taka programistyczna trochę.
Tak. Tak, no jest po prostu nierozerwalny w ogóle z tematem deweloperki ogólnie. Czy to się to komuś podoba, czy nie. Są tak jakby można powiedzieć dwie perspektywy, jakie możemy spojrzeć na refactoring. Po co w ogóle go robić? Taką pierwszą z perspektyw, taką można powiedzieć nawet oczywistą, to jest ta perspektywa biznesowa. Prawie każda firma, jeżeli zatrudnia IT, specjalistów IT, a w szczególności programistów, no w jakiś sposób wiąże się z tym projektem. Bardzo często jest tak, że ten projekt informatyczny to jest istota, główny rdzeń całej działalności i od kondycji tego projektu zależy tak de facto, nie wiem, no wyniki finansowe firmy.
Nie, no zawsze raczej to w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić biznes, który jakoś tam nie jest wspierany przez ten czy inny system informatyczny, prawda?
Dokładnie.
Ale co, to dążysz do tego, że zmieniają się wymagania biznesowe i to powoduje konieczność zmiany kodu, czyli tego refactoringu naszego?
Tak, tak. No wiadomo, no każda firma jak chce się utrzymać na rynku, to ona musi się zmieniać i zmieniają się warunki biznesowe i czy nam się to podoba, czy nie, i tak będziemy musieli zaglądać już do raz napisanego kodu i coś im zmienić.
No jasne, jasne. No generalnie taki wzorcowy, taki model jakiegoś tam systemu, o którym pewnie no chcielibyśmy jakby uczestniczyć jako my, jako ci inżynierowie, software inżynierowie, którzy mają jakieś tam ambicje, no to byłby taki system, który faktycznie jakoś tam jest mocno powiązany z systemem informatycznym, który go wspiera. No i wtedy jakby no naturalne jest, że jeżeli zmieniamy jakieś decyzje biznesowe, no to ten nasz model cały i ten cały software, który wspiera ten biznes, no też musi nadążać za tym, nie?
Dokładnie.
Czyli de facto, no coś, co już było raz napisane, trzeba albo zmienić, albo trzeba dodać jakiś nowy feature.
Tak.
No, znaczy teraz nie mówimy o dodaniu, tylko raczej o zmianie, tak? Refactoring to jest po prostu zmiana.
Tak, o zmianie jako takiej. Właśnie w sytuacji, w momencie, gdy musimy zajrzeć już do istniejącego kodu i coś w nim zmienić, bo się zmieniły warunki biznesowe, to, że tak powiem, tą czynność możemy nazwać refactoringiem. Musimy coś, jak się mówi, sfaktoryzować jeszcze raz. Czy to mi się podoba, czy nie. Niestety, takie jest życie. Będąc programistą, robimy refaktoring.
Tak. No, więc jakby no, nie można tego uniknąć. Ja kiedyś miałem takie podejście, że nie lubiłem takich zadań, które były związane ze zmianą. Że wolałem dodawać nowe funkcjonalności, bo tam wydawało mi się to jakoś bardziej rozwijające, lepsze dla platformy i tak dalej. Dzisiaj bardzo lubię, nawet jeżeli to jest refaktoring taki, który pomaga bardziej po prostu lepiej zrozumieć przyszłym programistom kod i lepiej go przeczytać, niż nawet po prostu zmienić samą funkcjonalność, to lubię tego typu zadania. Oczywiście pod warunkiem, że mamy unit testy i że wszystko było wcześniej, że tak powiem, po Bożemu napisane.
Tak, to wiadomo, że wtedy jest znacznie przyjemniej. Gorzej, jak jest to wszystko poplątane.
No ale to wtedy to ja bym raczej szedł w kierunku takim, że no pierwszym krokiem to by było najpierw napisanie testów. Raczej bym się bał w ogóle cokolwiek zmieniać, jeżeli to nie jest pokryte testami.
Tak. Jest też właśnie ta, zahaczamy o tą drugą perspektywę. Zmian w kodzie. Czyli mamy sobie jakiś tam projekt, firma na nim zarabia i ogólnie można powiedzieć, że wszystko jest ok, nie ma jakichś dużych błędów, no ale takie od strony programistycznej kodu, no to jest spaghetti, tak? Jest mnóstwo jakichś powiązań niejasnych, zagnieżdżone warunki.
No tutaj już taki przedstawiasz taki obraz bardzo, że tak powiem, skrajny, ale często jest tak, że to jest kod, który sami napisaliśmy parę miesięcy wcześniej. Może to nie jest aż takie totalne spaghetti, ale dobra jest taka zasada, wiesz, zasada skauta, nie? Że zostaw obozowisko w stanie lepszym niż je zostałeś. Ja tak do tego podchodzę, nie? Oczywiście to, o czym ty mówisz, to jest często taka sytuacja, kiedy faktycznie pracujemy z jakimś legacy, gdzie jakieś inne teamy albo nawet twoja wersja sprzed paru lat, która uczyła się po prostu różnych technik programistycznych, no faktycznie gdzieś tam ktoś to ognisko zamiast rozpalić ładnie na placyku, to próbował to rozpalać, wiesz, gdzieś, kurde, w środku na przykład szałasu.
W środku lasu i wywołał pożar.
Albo gdzieś na drzewie, no i teraz patrzysz, no kurde, no to palenisko, no okej, udało się komuś tam zrobić, ale może lepiej przesuniemy je tutaj na dół, a tutaj zbierzmy z boku taką kupeczkę naciętych już gałęzi dla następnej po prostu osoby, która przyjdzie. Ja tak podchodzę do tego refaktoringu, nie? I wtedy powiem ci, że takie nastawienie psychiczne, czyli to jest taki w sumie soft skill, nie? Nie taki stricte techniczny skill. Ułatwia ci jakby właśnie takie podejście do tych zadań, bo umówmy się, tych zadań będzie dużo.
Tak.
Związanych z refaktoringiem.
Tak. Tutaj można w ogóle zadać sobie pytanie, czy nasz projekt, czy tudzież projekt, na którym aktualnie pracujemy, faktycznie wymaga tego refaktoringu. I no, w życiu przychodzą różne, powiem z angielska, case'y, przypadki, łatwiejsze, trudniejsze, jakieś bugi, można sobie zrobić taką wstępną analizę, na przykład czy klasy, funkcje, które otwieramy i czytamy, czy łatwo jest je zrozumieć, tak można powiedzieć na pierwszy rzut oka, że o, no wiem co tu się dzieje, to jest taki dobry check, albo czy jak się trafia jakiś banalny bug, to banalny bug typu poproszę, żeby część ułamkowa liczby była oddzielona przecinkiem, a nie kropką, bo w Polsce oddzielamy przecinkiem. Prawda? Jakby się okazało, że tu, żeby zamienić kropkę na przecinek, trzeba przeorać ileś klas, to znaczy, że coś tu jest nie tak.
No jasne, no to są takie wiesz, czerwone flagi, czy czerwone światło, które się zapala, kiedy wiesz, że od razu trzeba przystąpić do akcji, nie? To na pewno tak, bo jakby z takiej mojej codziennej praktyki, to ja widzę właśnie takie dwa podstawowe poziomy czy głębie tego refaktoringu, którą mi się przychodzi zrobić. Jedna to jest taka, że to jest taką jakby standardowe działanie w czasie dodawania nowych feature'ów. Na przykład widzę, że coś tam miałem zrobić, ale zauważyłem, że dany obiekt na przykład tak faktycznie to trochę ktoś go źle nazwał. Mhm. Nie? I ta nazwa trochę może mylić. I ja teraz jak dodałem nowy feature, to bardziej rozumiem, czym ten obiekt jest, no to teraz zmieniam mu po prostu nazwę. No i to też jest jedna z takich technik refactoringu, po prostu tak nadawanie lepszych nazw, bo wszyscy wiemy, że to jest trudne, tak? To jest jedna z tych podstawowych rzeczy, które programista każdy jakoś tam próbuje sobie opanować, nadawanie dobrych nazw, nie jest to tak łatwe. Takie drobniutkie rzeczy, nie? Czyli tutaj to, na przykład tam coś innego zostawię, to jest takie, wiesz, uporządkowanie tego ogniska, tutaj przesunę jedno drewienko i to jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że na przykład podchodzę do feature'a i tak jak ty powiedziałeś, widzę, że no jest grubo. Coś, ten model odstaje od rzeczywistości. Gdzieś albo to go trzeba rozdzielić na jakieś dwa inne modele, albo prowadzić dużą zmianę, no to wtedy jest trudniej. I bywa, że w takich przypadkach na przykład robię taki już konkretny task, który wprost komunikuje biznesowi, że no teraz spędzę tydzień na samej poprawie tego, co było. Dlatego, że żeby się przygotować do dodania tego nowego feature'a, niestety, ale to będzie większa zmiana. Mhm. Bo jest jakaś tam zmiana w domenie.
Tak. To czasu do czasu tak się zdarza.
Znaczy też tak masz, że rozróżniasz takie dwa poziomy tego refactoringu, taki codzienny i taki,
tak, tak,
jakby, nie wiem, gruntowny?
Tak, tak. Jak bym to nazwał? Tak, tak, oczywiście. Myślę, że właśnie przychodzi pora, można powiedzieć właśnie o pogadaniu właśnie o dwóch takich zasadniczych, można powiedzieć, strategiach refaktoringu. To jest ta pierwsza, o której właśnie powiedziałeś, czyli refaktoring małymi krokami. Czyli dosłownie poprawiamy właśnie źle nazwana zmienna. I na przykład teraz ostatnio mam całkiem sporo takich zmian, typu ktoś nazwa sugerowała, że przechowuje stringa, a tak naprawdę była encją. Więc chociażby po to, żeby nie nadziać się po raz drugi, że to nie jest żadna prosta zmienna, tylko obiekt i to w dodatku jest to konkretna encja, no to zawsze warto taką zmianę przeprowadzić, żeby po prostu no, nie nadziać się następny raz. No to samą pułapkę.
A to ciekawe, a pamiętasz konkretnie jaka to była nazwa? Bo jestem ciekaw.
A teraz tak z pamięci musiałbym pomyśleć nad tym.
No, spoko, to się wytnie.
Tak. I druga zasadnicza taka strategia, czyli piszemy wszystko od początku. I zarówno jedno i drugie podejście ma swoje plusy i minusy. Tak naprawdę w praktyce to jest właśnie zawsze coś pomiędzy.
Tak, albo to też ja bym nawet, wiesz, polemizował z tym, że pomiędzy, że de facto w praktyce jest jedno i drugie. To tylko zależy od sytuacji. Że raz robię małe zmiany, a tak jak powiedziałem, a czasem jest tak, że się no trzeba zrobić większą zmianę. I oczywiście tą większą też robię, staram się robić tymi małymi, nie? Że najpierw mały kawałeczek. Chyba, że ty tutaj właśnie mówisz o czymś takim, że zupełnie od zera wszystko napisać.
Tak. Ja już miałem kilka takich sytuacji, że projekt pisze sobie załóżmy 8-10 lat, pisany sukcesywnie, jak się rozwijał PHP. Przy okazji potem w międzyczasie został dożyty framework, który tak naprawdę tylko przykrywał te klasy, które zostały popisane wcześniej. Jakakolwiek zmiana była koszmarna. Bardzo.
Zdarza się tak, że po prostu się nie opłaca inwestować już w to. że po prostu ktoś już tak ten węzeł już zasupłał, że go trzeba jedynie rozciąć, wyciągnąć szablę i go po prostu rozciąć i możemy to jakoś sobie od nowa połączyć jedno z drugim, prawda?
Tak.
Ale na przykład właśnie, bo taką mam refleksję, nie? Chciałem powiedzieć o tym, że na przykład taką strategię, to moim zdaniem z praktyki, którą obserwuję, to właśnie taka architektura mikroserwisowa bardzo ułatwia, bo tam jest tak, że no siłą rzeczy to wymusza taki loosely coupling między tymi serwisami, nie? Luźne powiązania. I teraz, czyli każdy serwis mimo wszystko jakąś tam jest osobną, oddzielną całością. Ja nie jestem w stanie nawet bezpośrednio bez tego API innego serwisu go jakoś tam, wiesz, że tak powiem, zbałamucić, że go tam wezmę i przechwycę na nim kontrolę, co się w monolitach zdarza.
Tak.
I teraz taki mikroserwis, nawet gdybym go dał jakiemuś teamowi czy programiście, który jest mało doświadczony i on by zrobił na początku, że to działa, a potem trzeba wprowadzić zmianę, ale widać, że to zostało słabo zaprojektowane, no to jest łatwo napisać od nowa. No bo to jest mikroserwis, no to pewnie w 2 tygodnie ja napiszę drugi raz ten serwis. I on będzie miał to samo API, ten sam kontrakt z innymi serwisami, czyli tu się nic nie zepsuje. A mi jest po prostu łatwiej te 2 tygodnie poświęcić na napisanie go od nowa, tak jak powinno być, zwłaszcza, że moja tam wiedza domenowa jest większa, niż poświęcić 6 tygodni na to, żeby rozsupłać ten węzeł, który ktoś tam już, wiesz, zrobił taki skomplikowany, że po prostu, wiesz, czacha dymi, że tak powiem.
Tak. I tutaj właśnie zależy, bo faktycznie taki mały mikroserwis jest znacznie łatwiej zrefaktoryzować, bo nie psujemy całości, tylko właśnie ten wyodrębniony serwis. Aczkolwiek znam projekt, który pomimo tego, że ma mikroserwisy, to ten refaktoring wcale by tak gładko by nie przeszedł. Ale tą wiedzę zachowam dla siebie, niestety.
No to jeśli, a jestem ciekaw, bo to musi być taki case, że jakiś taki duży coupling jest między tymi serwisami, albo one nie są bardzo mikro.
Powiedziałbym, że one są nawet bardzo mikro, ale...
Aha, zbyt mikro.
Ale są tak ze sobą powiązane, że nawet za bardzo nie wiadomo, z których serwisów ten mikroserwis korzysta, ale to jest naprawdę...
Aha, no, znaczy to oczywiście jest jakiś tam osobny, że tak powiem, puszka Pandory, którą zostawmy na razie zamkniętą.
Tak.
I skupmy się na dzisiejszym temacie. Jakby tak podsumowując to, co powiedzieliśmy do tej pory, no to są różne strategie. Często to jest tak, że strategia refaktoringu po prostu wynika z kontekstu.
Tak.
Jeśli to jest normalna, zdrowa sytuacja, wiesz, to nasze obozowisko harcerskie jest okej. No to z reguły po prostu narąbiemy drzewa, wyczyścimy tam co trzeba, odkurzymy i tak dalej, zostawiamy kolejnej grupie. Jeśli było bardzo źle, no to wołam buldożery, zaoramy to obozowisko i stawiamy nowe, tak, lepsze,
przy
tak?
Czym, właśnie jeśli chodzi o taki gruntowny refaktoring, czyli piszemy wszystko od nowa, zwłaszcza na przykład jeżeli jest jakiś wieloletni monolit, to niekoniecznie właśnie biznes musi dać na to zielone światło, bo dla biznesu oznacza, że przez znaczny okres czasu po prostu cały zespół, można powiedzieć, że z biznesowego punktu widzenia nic nie robi, tylko przepisuje coś, co działa, tak jakby, w cudzysłowie.
No tutaj to jest na pewno taka też umiejętność, którą trzeba opanować, żeby umieć wytłumaczyć, czym jest przede wszystkim dług techniczny. Biznes często jest w stanie przyjąć te argumenty, jeżeli właśnie odpowiednią metaforę zastosujemy. Bo skąd się bierze potrzeba refaktoringu? No często to jest tak, że ona się bierze z tego, że była jakaś wcześniej presja czasu, prawda?
Tak.
Musimy dostarczyć coś, no i to jest też jakby normalne, no to jest taki flow, takie jest życie, nie? Dzisiaj jest po prostu okazja zarobić pieniądze, więc trzeba na przykład na dzień targów dowieść jakieś tam funkcjonalności i wiadomo, że żeby na przykład oszczędzić na czasie, można to zrobić gorzej, Także to dzisiaj zadziała, ale jest mniej podatne na zmiany i będzie wymagało refaktoringu.
Tak.
Ale kiedy my już od razu wiemy, w momencie, kiedy ja na przykład wiem, że ja jakiś taki podejmuję taką decyzję na podstawie jakiejś presji biznesu, to ja od razu zakładam tikety, które oznaczam w backlogu jako dług techniczny. To są od razu tikety na przepisanie na przykład tego na lepszą wersję, która będzie odporna na jakieś tam zmiany, czy będzie łatwiejsza w zrozumieniu i w utrzymaniu. I od razu komunikuję biznesowi, że dobrze, dotrzymamy terminu. Znaczy jesteśmy teoretycznie na przykład w stanie dowieść coś na dany termin, ale zaciągamy taki dług techniczny.
O, dokładnie.
I jeśli biznes jest rozsądny, to wie, że no nie można nie spłacać długu. To bardzo przemawia do takich biznesowych ludzi, że to jest jednak zaciągnięcie długu, który trzeba będzie spłacić. To nie jest pożyczka bezzwrotna.
No dokładnie. Tutaj właśnie zwróciłeś bardzo fajnie uwagę na jeden z aspektów, dlaczego właśnie warto refaktoryzować. Po prostu można powiedzieć słabo utrzymany projekt, czyli no wiadomo, różne są sytuacje. Po prostu traci na elastyczności. Przeprowadzenie jakiejś zmiany po prostu kosztuje coraz więcej i więcej tej pracy, a ta praca to jest właśnie ten dług technologiczny, że za każdym razem musimy przebrnąć przez ten dług, tak jakby, żeby doprowadzić zmianę na produkcję.
Dokładnie. No w firmach też bywa tak, że są, wiesz, osoby takie, są na przykład architekci, którzy zajmują się po prostu tematem długu i oni wręcz od teamów zbierają informacje, jaki jest dług technologiczny, próbują tam gdzieś sobie w dziże to wszystko zagregować i negocjują na przykład z product ownerami, kiedy i w jaki sposób będziemy spłacali ten dług. Techniczne osoby rozumieją, że to jest ważne, a czasem bywa tak, że team nie zawsze po prostu w teamach są osoby, które są w stanie to jakby biznesowi wszystko wytłumaczyć.
Tak.
I wtedy taka osoba, takiego architekta, no jakby pełni taką rolę tego negocjatora, który jest w stanie ten projekt wyprowadzać cały czas, wiesz, z jakiejś tam kolejny, znowu na prostą, żeby ta nasza bilardowa kula toczyła się w kierunku, wiesz, zbicia strajka, nie?
Dokładnie.
Zamiast w rynnę.
Tak. Przeszliśmy przez duży refaktoring, przez małe kroki. No i tutaj pomału dochodzimy właśnie do typowego dnia pracy dewelopera. Tak naprawdę praktycznie każdy task, jaki wykonujemy, i to nie jest to napisanie, postawienie projektu od początku, zawsze się gdzieś ten refaktoring przewija.
No tak, dla mnie to jest jakby dzień codziennej pracy, to... No chyba, że mam po prostu taki greenfieldowy projekt, ale nawet w takim greenfieldowym to jest tak, że jak już napiszę jakąś tam pierwszą implementację, to ja ją cały czas ciągle refaktoryzuję.
Tak jest, ciągle będzie modernizowana, bo się okaże, że jak jest trochę inny kontekst, to przydałoby się, żeby ta funkcjonalność też była używana w tym innym kontekście, wpada się na lepsze pomysły niż na początku. Także to ciągle się coś zmienia.
Dokładnie, także warto sobie uświadomić, że praktycznie nigdy nie pisze się kodu takiego produkcyjnego, który jest od razu dobry.
Nie, no jest to niemożliwe.
Nigdy nie zostanie zmieniony, bo no, najlepiej to jest w ogóle widoczne, wydaje mi się, w takim podejściu TDD, to jest Driven Development, kiedy ja piszę najpierw sobie kawałek testu, potem piszę kawałek kodu, który spełnia ten test, potem piszę drugi kawałek testu, potem kawałek kodu, który spełnia ten test i wtedy z reguły to jest takie jakby naturalnie faza refaktoringu, ponieważ kiedy najpierw są bardzo ogólne pierwsze testy napisane, to ta funkcjonalność jest taka, że tak powiem, w niskiej rozdzielczości, a później im bardziej wchodzę w szczegóły, tym więcej muszę doprecyzowywać, jak ten model wygląda i cały czas go zmieniać, troszeczkę modyfikować, tak żeby on dążył do tego kształtu ostatecznego.
Tak jest.
Bardzo trudno jest zaprojektować jakby idealną, taką skomplikowaną, dużą rzecz bez żadnych zmian od razu.
Sobie, że jakbyśmy się nie starali, nie da się tak od razu przewidzieć wszystkiego. I piszemy jakąś funkcjonalność w starym czy nowym projekcie. Zawsze robimy to właśnie ten taki mały refactoring, typu nazwy zmiennych, czy przeniesienie jakiejś funkcji do bardziej odpowiedniej klasy. Ale z czasu do czasu się zdarza, że ten kawałek, ten klocek przydałoby się jednak przepisać od nowa, że tutaj małymi krokami to za dużo nie osiągniemy. I to jest właśnie ta taka kombinacja, że małe kroki robimy, jak to się mówi, na co dzień, codziennie, a od czasu do czasu trzeba właśnie zaadresować biznesowi i teamowi. A to też bardzo ważne jest i warto porozmawiać z zespołem o tym, czy na przykład przepisujemy tą klasę, bo zawiera dwie metody po kilkaset linijek kodu i tak naprawdę one robią znacznie więcej niż wskazywałem.
No tak, tak. Oczywiście, jeżeli znajdziemy takie miejsca, które tam jakoś zostały zaniedbane, to trzeba działać, tak. Oczywiście to też bardzo dużo wszystko zależy od architektury, bo tak jak wspominaliśmy już wcześniej, są takie architektury, które ułatwiają troszeczkę taki proces, nie?
Tak jest.
Tego refaktoringu, przepisania wszystkiego. Wtedy nawet wręcz taka operacja jak zmiana technologii, napisanie tego w innym języku nie jest problemem, prawda? W takim mikroserwisowym
Dokładnie.
Świecie. Ja teraz na przykład właśnie mam taki projekt, gdzie my API przepisujemy z PHP na .NET-a. I gdzie ono wcześniej było jedno, a teraz będzie 6 mniejszych. I można to robić jakby sukcesywnie, jedno po drugim. Jest to proces taki, który sprawia, że cały czas ta live'owa aplikacja jest jakby nieświadoma tego, co się pod spodem dzieje, bo
tak.
Dla niej są po prostu endpointy jakieś, które ciągle działają i spełniają ten sam kontrakt.
Dokładnie. Zawsze w sytuacji, gdy dostajemy zadanie, że musi być spełniony dodatkowy, nowy warunek biznesowy, miejsce, które odpowiada za tą funkcję, wygląda jak wygląda. I owszem, właśnie możemy sobie pójść na skróty, jakoś ominąć ten nasz węzeł i po prostu dodać kolejną małą pętelkę. Ale ta funkcja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana niż jest teraz i czy naprawdę warto iść tą drogą.
Dokładnie. Wiesz co, jeszcze taka mi się jedna rzecz taka nasunęła na myśl, że jest też taka jedna ważna bardzo zasada, tak jak już w innych odcinkach podcastu wspominaliśmy na przykład o zasadach SOLID czy tam KISS. To jest taka ważna zasada w refaktoringu, żeby ciebie nie poniosło za bardzo.
Tak jest.
I to jest zasada, która się nazywa Jagnij. You aren't gonna need it. Bo bywa tak, że ktoś na przykład jak już zmienia tą klasę, to nagle okej, to ja, bo był use case A, gdzie to kiedyś dobrze działało, ale doszedł use case B dzisiaj, to ja nagle ją przygotuję na C, D, E, I, F, nie? Niech ta klasa będzie kurde szwajcarskim scyzorykiem, który teraz za chwilę wszystko rozwiąże. Ale
tak.
Okazuje się, że często w życie zatrzymało się na B i te kolejne use case'y nigdy się nie pojawią, a ty zrobiłeś nie wiadomo jaką, dodałeś komplikację do tego wszystkiego, tylko po to, żeby się przygotować na przyszłość, która nie nastąpi.
Tak, w tym wszystkim trzeba zachować rozsądek i trzeba być bardzo systematycznym i bardzo się pilnować, bo tak mówisz, można za bardzo dać się podnieść właśnie temu refaktoringowi. Trzeba naprawdę przyjąć bardzo przemyślaną strategię typu, że na przykład mamy wielką funkcję, załóżmy, mamy wielką metodę, która robi 15 rzeczy różnych zupełnie i na przykład na tym etapie pierwszej iteracji po prostu wyciągamy te kawałki, które da się łatwo przenieść na przykład na funkcję. I to jest ta pierwsza iteracja. wtedy mamy te kawałki kodu zamiast po prostu wrzucone na chama do jednej funkcji, mamy to już podzielone na mniejsze. I to jest pierwszy krok. Potem można pomyśleć, co można zrobić dalej. Czy dzielimy to na przykład na klasy. Trzeba właśnie uważać, żeby nie polecieć z tym za daleko, bo się okaże, że mieliście dodać, zmienić tą głupią kropkę na przecinek, a się zagrzebaliście po prostu na 2 tygodnie.
Tak.
Nie wiadomo czym.
No, ktoś się dał ponieść, tak? To się zdarza. No, no i stąd ta zasada, nie jest ona po prostu znikąd, tylko po prostu z życia.
Tak.
Okej, okay, wiesz co, chciałbym powiedzieć, że na koniec mam taką jakby dla naszych słuchaczy zachętę do tego, żeby pogłębiać temat, bo temat refaktoringu jest, tak jak powiedzieliśmy, raz, że jest uniwersalny co do technologii, a dwa, że jest jakby takim chlebem powszednim.
Tak.
Dlatego warto nie robić tego na tak zwane wyczucie, tylko też posłuchać jakichś doświadczeń osób, które już wcześniej ten temat rozpracowały. Jeśli mówimy o refaktoringu, jest taka książka, która jest taką biblią refaktoringu. To jest po prostu, wiesz, święty graal refaktoringu. To jest książka Martina Fowlera.
Tak, refaktoring. Improving the design of existing code.
I niedawno wyszła druga edycja tego, tej książki. Ona jest też dostępna chyba na Helionie po polsku. Zdaje się jako refaktoryzacja, ulepszanie struktury istniejącego kodu. Ale co ciekawe, w tej drugiej edycji Martin Fowler zmienił język programowania wszystkich przykładów, które są w książce, bo w pierwszej był, zdaje się, Smalltalk. Nie wiem, pierwszej nie czytałem, przyznaję się tutaj z ręką na sercu. Może trzeba było wcześniej po to sięgnąć, ale przeczytałem drugą edycję i jestem zachwycony po prostu książką. Jest to, jak wiele takich technicznych książek, ona powstała jako taki zbiór notatek, który Fowler sobie używał normalnie pracując nad kodem, kiedy zauważa jakieś tak zwane code smell'e, które są tutaj w książce opisane, to robił notatkę, jak dany na przykład problem rozwiązać. I jest tam po prostu szereg takich case'ów, które te takie brzydkie zapaszki w kodzie rozwiązują, jak na przykład, nie wiem, leniwa klasa, fala uderzeniowa, pole tymczasowe i tym podobne takie właśnie code smell'e, które w miarę jak rozwijamy nasze doświadczenie jako programista, zaczynamy interpretować, a jak to czytałem, to byłem tak zaskoczony, że wiele jest takich rzeczy, które ja jakoś tam rozpoznaję, ale jeszcze ich tam nie nazwałem, a ta książka pozwala to jakby usystematyzować, nazwać te rzeczy, a wiadomo, że jeżeli nazwiemy coś, to opakowujemy to w jakąś taką jakby abstrakcję. Jest łatwiej o tym rozmawiać, nawet z kolegami później w pracy jest łatwiej powiedzieć, słuchaj, czy to nie jest przypadkiem leniwa klasa, tak? I od razu już wiadomo, jak to należało ulepszyć ten kawałek kodu, a nawet jeżeli nie pamiętam, to zawsze mogę wziąć tą książkę, sięgnąć i sobie przypomnieć. Także bardzo polecamy Martin Fowler, Refactoring, Improving the Design of Existing Code, Second Edition. Podlinkujemy na pewno pod odcinkiem.
Tak.
I dziękujemy Wam dzisiaj bardzo. Dzięki, Łukasz, bardzo ciekawy temat.
Tak, no mi się wydaje, że ten temat będzie się przewijał. Mi się wydaje, że już worek takich tematów zajawkowych pomału się wyczerpuje, a refactoring, mi się wydaje, będzie wracał jak bumerang w różnych kontekstach.
Tak, możemy kiedyś może skupić się na poszczególnych code smellach na przykład i je przeanalizować, ale póki co tematów nie brakuje. Na następny odcinek zaproszę Was ja na coś bardziej związanego z frontendem. Jak zwykle, tak wiem, że lubicie, to będzie niespodzianka. Także do zobaczenia. Dzięki. Cześć.
Cześć.